Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. W dzisiejszym Mówi Nauka zajmiemy się pewnym podręcznikiem. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z badaczami z Politechniki Warszawskiej, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie opracowali interdyscyplinarny podręcznik Klimatyczne ABC. Zgromadzili w nim wiedzę o zmianach klimatu. Adresatami podręcznika są studenci uczelni zainteresowani podstawowymi faktami o zmianie klimatu, niezależnie od kierunku studiów, wieku czy miejsca zamieszkania. W podręczniku Klimatyczne ABC znajdują się m.in. scenariusze lekcji. Dzisiejszym ekspertem Mówi Nauka jest dr Aleksandra Kardaś z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszym pytaniem, jakie warto postawić, to właśnie ten wątek i pytanie o interdyscyplinarność podręcznika Klimatyczne ABC. Wydaje się wręcz dziwne, że dopiero teraz jest pozycja, która podchodzi do sprawy interdyscyplinarnie.
No myślę, że jest po prostu problem z tym, żeby zebrać taki szeroki zespół ekspertów, jaki jest dostępny na uniwersytecie na przykład, i spojrzeć na to zagadnienie z wielu punktów widzenia. Zwykle patrzymy z punktu widzenia jakiejś dziedziny, którą my się zajmujemy. Na przykład ja z kolegami napisałam wcześniej podręcznik Nauka o klimacie i tam koncentrowaliśmy się na takim fizycznym ujęciu problemu i geofizycznym. Nie mieliśmy do dyspozycji eksperta z dziedziny ekonomii czy psychologii, a tutaj na Uniwersytecie Warszawskim mamy na szczęście wiele wydziałów, wiele specjalności i możemy połączyć siły i stworzyć razem taką ciekawą propozycję jak Klimatyczne ABC. Więc zależało nam na tym, żeby wyjaśnić fizycznie, jak działa klimat, jak można doprowadzić do zmiany klimatu, więc mamy tutaj właśnie osoby z Wydziału Fizyki. Chcieliśmy pokazać też, jak zmiana klimatu oddziałuje z ekosystemami i tutaj zagadnienia związane z obiegiem węgla w przyrodzie i tym, jak go zaburzamy, więc tutaj zaprosiliśmy specjalistów z Wydziału Biologii. Chcieliśmy też pokazać na przykład, jak to się dzieje, że ludzkość emituje gazy cieplarniane i inne zanieczyszczenia do środowiska, mimo że wiadomo, że to jest niekorzystne, jakie procesy ekonomiczne do tego prowadzą i społeczne, stąd udział ekonomistów i psychologów. No później także oczywiście w dziedzinie konsekwencji rozpatrywaliśmy też właśnie takie konsekwencje dla pogody, ale też dla ekosystemów, dla gospodarek. No a kiedy chcieliśmy napisać o działaniach ograniczających zmianę klimatu, to oprócz ekspertów z tych wszystkich dziedzin zaprosiliśmy jeszcze inżynierów, żeby opowiedzieli nam trochę na temat transformacji sektora energetycznego.
Podręcznik Klimatyczny ABC jest podzielony na lekcje.
Ten podręcznik powstawał w ogóle jako materiały do kursu internetowego, stąd taki podział na lekcje, ale to oczywiście daje się następnie przełożyć właśnie na lekcje w szkole albo jakieś bloki zajęć na uczelni. Więc tutaj stąd był podział na lekcje. No i rzeczywiście chcieliśmy, żeby to było bardzo przystępne, skierowane do studentów zaczynających dopiero studia albo do licealistów, tak żeby przypominać też różne terminy albo wyjaśniać terminy, które się w szkole może nie pojawiły, pochodzące z różnych dziedzin. Każdy wiadomo, że ze szkoły zapamiętał to, co go najbardziej zainteresowało, a czasami potrzebny jest jeszcze jakiś termin, którego tak do końca nie pamiętamy na co dzień, więc takie różne tutaj uwagi na marginesie zamieszczaliśmy, przypominające, ułatwiające zrozumienie i naszego podręcznika, i później trudniejszych tekstów na temat zmiany klimatu.
Podręcznik Klimatyczny ABC to nie tylko propozycja dla studentów. Można z niego dowolnie korzystać.
Oczywiście, na pewno podręcznik jest dostępny publicznie, bezpłatnie, każdy może go pobrać i wykorzystać, więc oczywiście zachęcamy, żeby każdy, kto chciałby się wreszcie dowiedzieć, uporządkować sobie wiedzę na przykład na temat tego, skąd się właściwie biorą emisje gazów cieplarnianych, jakie działy gospodarki za to odpowiadają, czym się różnią emisje pośrednie od bezpośrednich i tak dalej. No żeby sobie zajrzał właśnie do naszego Klimatycznego ABC i mamy nadzieję, że to ułatwi zrozumienie rozmaitych zagadnień związanych ze zmianą klimatu.
Mówiła dr Aleksandra Kardaś z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Do podręcznika Klimatyczne ABC wrócimy za chwilę.
Mówi Nauka. Mówi Nauka.
W Mówi Nauka dzisiaj o klimatycznym ABC. Na temat tego interdyscyplinarnego podręcznika, który powstał połączonymi siłami naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Polskiej Akademii Nauk Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, mówi nam dr Aleksandra Kardaj z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W tym momencie ważne pytanie, bo może nie dla wszystkich jest to oczywiste. Jakie są związki fizyki i klimatu?
Nasz świat podlega prawom fizyki i tak to samo dotyczy klimatu. Klimat na Ziemi tak traktowany jako coś globalnego, jako na przykład coś, co opisujemy średnią temperaturą powierzchni Ziemi, to jest wynik działania praw fizyki w pierwszym rzędzie. Tak? Średnia temperatura powierzchni Ziemi zależy od tego, ile energii dostajemy od Słońca, ile tej energii jest odbijane od powierzchni Ziemi oraz od składu atmosfery, która może część promieniowania ziemskiego zatrzymywać i nie pozwalać mu uciekać w kosmos, dzięki czemu podnosi się średnia temperatura powierzchni Ziemi. Żeby opisać te zjawiska, jak tutaj użyłam już kilku terminów, tak? Promieniowanie, energia, odbicie, zatrzymywanie, absorpcja, to wszystko są terminy fizyczne i my potrzebujemy właśnie praw fizyki, żeby to opisać. Również za pomocą praw fizyki opisujemy krążenie powietrza w atmosferze, krążenie wody w oceanach. Używamy takich rzeczy, takich praw jak prawo zachowania energii, prawo zachowania pędu, prawo zachowania masy, oddziaływania, promieniowania z materią. To wszystko jest nam potrzebne, żeby wyjaśnić, jaka jest średnia temperatura powierzchni Ziemi i dlaczego. W związku z tym, no tutaj fizyka jest po prostu dosyć podstawową dziedziną, która opisuje zachowanie klimatu.
Czy podręcznik klimatyczny ABC może być przydatny na przykład dla rodziców, żeby oni, korzystając z tej wiedzy zawartej w podręczniku, tłumaczyli świat tym najmłodszym?
Myślę, że tak. Jest tutaj, ponieważ staramy się mówić w bardzo prostych słowach, to wydaje się, że część tego sposobu, w jaki opisujemy różne zjawiska, można wykorzystać później w rozmowie z dziećmi. A przede wszystkim, jak się samemu coś dobrze zrozumie, to już dużo łatwiej jest o tym mówić. Często problem z wytłumaczeniem czegoś polega na tym, że my sami nie jesteśmy pewni, jak to właściwie jest, jak to właściwie działa. A tutaj myślę, że właśnie ujęte w takich prostych słowach od razu może się nadawać do przekazywania dalej. Ze strony klimatyczneabc.uw.edu.pl można ściągać także pojedyncze rozdziały podręcznika. To jest, myślę, też takim ułatwieniem, bo można wziąć sobie jeden rozdział na przykład i poprosić uczniów, żeby tylko ten jeden rozdział przeczytali jako uzupełnienie jakichś zajęć.
To dr Aleksandra Kardaj z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Odsyłamy Was wszystkich bardzo serdecznie do strony, bo jak słyszeliście, można klimatyczne ABC pobrać całkiem za darmo. No i z niego korzystać.
Mówi Nauka. Mówi Nauka.
Mówi Nauka, czas na inny wątek w rozmowach o klimacie. Adrian Wojtasik.
Mówi Nauka.
Zmiany klimatyczne to jeden z wyznaczników XXI wieku. Warto o nich rozmawiać, dlatego gościem Radia Campus jest Marcin Kowalczyk, starszy specjalista do spraw polityki klimatycznej Fundacji WWF Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Te konsekwencje zmian klimatycznych są dla nas widoczne tak naprawdę każdego dnia, choć odnoszę takie wrażenie, że my jako ludzkość próbujemy trochę ich nie zauważać. Co pan o tym myśli?
Zgodzę się z tym stwierdzeniem. Faktycznie mam wrażenie, że sporo osób stara się racjonalizować to, co się dzieje dookoła nas, porównując wyjątkowe wydarzenia sprzed 30 czy 40 lat z tym, co w chwili obecnej pojawia się regularnie. Pojawiają się oczywiście stwierdzenia tego typu, no kiedyś też były upały, kiedyś też było 30 stopni, kiedyś też mieliśmy suszę. To prawda, tylko niestety dzisiaj te upały są tak naprawdę normą, a nie wyjątkiem. Temperatury powyżej 30 stopni w tym roku już pojawiają się kilkanaście razy. Mamy coraz częściej do czynienia w samej Polsce z nocami tropikalnymi, czyli temperatura nie spada poniżej 20 stopni, co tak naprawdę jeszcze kilkanaście lat temu było praktycznie nie do pomyślenia. Mamy do czynienia z bardzo poważną suszą i to nie tylko w Polsce, w całej Europie tak naprawdę widzimy, jak rzeki nieomal wysychają. Wysychają jeziora, grozi nam bardzo poważna susza. W Polsce tak naprawdę susza hydrologiczna nie ustępuje praktycznie od kilku lat.
Chciałbym tutaj spojrzeć na florę i faunę, a zwłaszcza na faunę, którą tutaj WWF Polska między innymi się zajmuje. Kiedyś dotarłem do takich, przeczytałem takie badania, że w ciągu ostatnich 50 lat z powierzchni Ziemi zniknęło 70% kręgowców, czyli ssaków, ptaków i tak dalej. Jak to jest w ogóle możliwe?
Tutaj należy zwrócić uwagę, że to jest faktycznie 70% kręgowców, ale niekoniecznie 70% gatunków. Także tutaj chodzi również o bardzo znaczące ograniczenie populacji wielu gatunków, aczkolwiek jeszcze na szczęście nie całkowite wymarcie. My jako WWF Polska staramy się prowadzić zarówno do ochrony tych gatunków, które występują w Polsce, jak i do reintrodukcji tych, które w pewnym momencie, populacja w pewnym momencie się zmniejszyła, jak chociażby rysie. Ale tak, zmiany klimatu stają się bardzo poważnym problemem dla tejże reintrodukcji ze względu na właśnie zmieniające się warunki pogodowe, ze względu na zmieniające się chociażby obszary nawet leśne, zmieniające się występujące gatunki roślin, występujące gatunki zwierząt, które sprawiają, że niektóre gatunki obecnie występujące w Polsce niebawem nie będą miały warunków do rozwoju.
Jednym z działań WWF Polska jest możliwość adopcji poszczególnych zwierząt. Myślę, że o tym warto powiedzieć kilka słów, ale jakie również inne działania podejmuje Państwa Fundacja na rzecz ochrony klimatu?
Na rzecz ochrony klimatu i na rzecz ochrony przyrody podejmujemy szereg warunków. Oczywiście jest to możliwość adopcji poszczególnych zwierząt, poszczególnych gatunków zwierząt, ale są to również działania wspierające chociażby nawet takie rzeczy jak infrastrukturę rzeczną. Koledzy z innego działu zajmowali się niedawno reparacją tarlisk w niektórych rzekach w Polsce. Fundacja zajmuje się również działaniami rzeczniczymi, to znaczy staramy się rozmawiać również z politykami, uświadamiać, jakie wyzwania stoją przed nami, jakiego rodzaju rozwiązania powinniśmy podejmować. Tutaj są również raporty przygotowane przez WWF Polska we współpracy z innymi instytucjami, jak chociażby Polska 2050, Polska dla pokoleń, czy też bezemisyjna Polska 2050, w obu przypadkach odnoszące się do kwestii tego, jak do roku 2050 radzić sobie ze zmianami klimatu, w jaki sposób zmniejszyć nasz własny wpływ na te zmiany.
Jakie znaczenie ma edukacja? To znaczy, czy ona nadal jest skuteczna? Bo mam wrażenie, że od wielu lat już o tych zmianach klimatycznych mówi się naprawdę bardzo dużo i ta edukacja jest już na, wydawałoby się, zaawansowanym poziomie, ale może wciąż jest ona niedostateczna w związku z tym, że ludzie nadal tego nie rozumieją.
Po pierwsze, edukacja w tym momencie, która jest w szkołach, faktycznie już jest na trochę wyższym poziomie niż była jeszcze parę lat temu, ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że te całe koła związane z przygotowaniem chociażby podstawy programowej mielą się bardzo powoli. My co 5 lat dostajemy nowy raport IPCC, przygotowywany przez tak naprawdę najlepszych naukowców na świecie, pokazujący w coraz większym stopniu, jak ludzkość, jak ludzie poszczególnie wpływają na klimat. Natomiast zanim te doniesienia zostaną uwzględnione w podstawie programowej, zawsze minie kilka lat. Najnowszy z tych raportów był wydany w tym roku. To oznacza, że tak naprawdę on może zostać, jego elementy mogą być nauczane dopiero za kilka lat. To z kolei oznacza, że osoby, które skończą edukację dotyczącą przyrody, dotyczącą ekologii odpowiednio wcześniej nie będą dysponowały największą wiedzą. Tutaj też chciałbym zwrócić uwagę na to, że czasami osoby, które zakończyły swoją edukację, mogą nie dysponować największą wiedzą, bo po prostu nie spotykały się z tym. Także tutaj potrzebna jest edukacja i to nie tylko edukacja w szkołach, ale również edukacja osób dorosłych, uświadamianie, że wiedza sprzed 30 lat zdezaktualizowała się w tym momencie kilkakrotnie.
Warto więc edukować się również samodzielnie, warto szukać informacji. Te możemy znaleźć między innymi na stronie www.wwf.pl i tam również odsyłamy naszych słuchaczy, a gościem Radia Campus był Marcin Kowalczyk, starszy specjalista do spraw polityki klimatycznej Fundacji WWF Polska. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Mówi Nauka.
To Adrian Wojtasik i tym wątkiem kończymy dzisiejszy program Mówi Nauka. Kasia Rodek, do usłyszenia.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.